21.30 przy mikrofonie ojciec Benedykt. Witam się z Państwem. Gorąco i serdecznie pozdrawiam. Zapraszam do rozmów niedokończonych. Tematem dziś świat sieci globalnych, a nasz polski świat. Naszym gościem profesor dr habilitowany Artur Śliwiński, wydawca Europejskiego Monitora Ekonomicznego. Witamy panie profesorze w studiu Radia Maryja.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Panie profesorze, proszę nas wprowadzić w ten świat sieci globalnych i w tym świecie sieci globalnych umiejscowić i pozwolić nam zrozumieć, jak wygląda nasz polski świat.
W części telewizyjnej, w telewizji TVN, zaprezentowałem przykłady, w istocie rzeczy fragmenty wskazujące na to, iż ten rzeczywisty świat gospodarczy, on się znacznie różni od naszych wyobrażeń. Jest to świat zdominowany przez funkcjonowanie globalnych sieci biznesowych. Jest to nowa forma organizacyjna, o wiele bardziej skuteczna, aniżeli wcześniej istniejącej, rozwijającej się korporacje, aczkolwiek te korporacje często właśnie te organizacje sieciowe tworzyły, organizowały. I tutaj można powiedzieć, że w sposób bardzo dobrze udokumentowany naukowcy szwajcarscy przedstawili całą tą strukturę sieci biznesowych, wykazując, że u podstaw tych sieci leżą stosunki własnościowe, które uzasadniają kontrolę nad tymi sieciami. Też podkreślono w tych badaniach wspomnianych przeze mnie, że tutaj znaczna część tych sieci, istotnych sieci, to są sieci finansowe. I można tutaj powiedzieć, że taki obraz rzeczywistości gospodarczej, on jak gdyby zderza się z tym naszym wizerunkiem, z naszym wyobrażeniem w jednym szczególnym punkcie, mianowicie, że te sieci, one mają charakter nierynkowy, że tam występuje silna kooperacja wewnętrzna, jak i zewnętrzna, więc wewnątrz sieci i między sieciami, że tutaj przeplata się konkurencja z współpracą, współdziałaniem, że mamy do czynienia również z czymś, co nie zostało w ekonomii i w naszym tradycyjnym myśleniu uwzględnione, że te wielkie sieci globalne, one nie kierują się wyłącznie zyskiem. Zysk to jest kategoria krótkookresowa, kierują się innymi również kategoriami, podejmują działania wykraczające poza zakres biznesu i to wykraczające bardzo daleko w różnych kierunkach. A więc są to sieci wielowymiarowe, a nie mieszczące się tylko w wymiarze ekonomicznym. To jest jak gdyby ogólny, bardzo skromny zarys tej rzeczywistości, z którą mamy do czynienia, bo trzeba byłoby uwzględnić, myśmy to połowicznie jedynie zaznaczyli, że te sieci nie tylko mamy do czynienia z sieciami biznesowymi, mamy też do czynienia z sieciami informacyjnymi, z sieciami, które mają charakter ideologiczny, mamy też sieci personalne. Wszystko to składa się na architekturę globalną sieci, tej rzeczywistości sieciowej, która to architektura nie jest do końca przez nas rozpoznana. Tutaj dużo należałoby jeszcze zbadać. To jest ta pierwsza część, która pokazuje rzeczywistość. Natomiast my tkwimy w innym wymiarze, w wymiarze pewnych iluzji, pewnego wyobrażenia pewnej indoktrynacji, którą w skrócie można ten kształt naszych wyobrażeń o rzeczywistości, ten nasz świat wyobrażeń określić jak gdyby poprzez wskazanie na dwa główne obszary, czy na dwie główne figury tej konstrukcji tego świata. Rynek i państwo. No i okazuje się, że ten rynek został w dużym stopniu ograniczony i wchłonięty przez wielkie korporacje sieciowe. Właściwie cały rynek globalny przestał już istnieć. I dla przykładu, tu już przechodzę do dalszych rozważań, my możemy powiedzieć, że takie określenie bardzo potoczne, popularne, ciągle używane jak rynek finansowy, no traci sens. Nie ma rynku finansowego. Jest wielki super sieć finansowa. Super sieć, a więc sieć bardzo złożona, ale ona jest organizacją, a nie rynkiem. I tutaj można byłoby tą sieć przedstawić. Są badania tej super sieci, które pokazują, jak ta sieć została rozwinięta, jakie są tutaj przepływy finansowe w ramach tak potężnej super sieci. Ale przykładów można dać więcej. Dla nas być może istotnym przykładem jest ten szczególny rodzaj sieci, z którymi my mamy do czynienia na co dzień, to są sieci handlowe. To są też sieci globalne, ponieważ na przykład w Europie cztery wielkie sieci handlowe praktycznie biorąc zajmują pozycję dominującą. My tylko skrótowo zaznaczyliśmy, że tu jest działanie bardzo mocne, negatywne w stosunku do dostawców i w stosunku do konsumentów, ale ta kwestia na pewno zasługuje na większą uwagę. Ja myślę, że w tym naszym wyobrażeniu przede wszystkim należy odejść od myślenia o tym, że mamy do czynienia z rynkiem, a to się, z tym się wiąże też szereg innych kwestii. Na przykład istnieje w ekonomii, w naszym takim publicznym również użyciu pojęcie wolnego wyboru. Książka Miltona Friedmana pod tym tytułem jest dość popularna zresztą. Otóż można powiedzieć, że to jest złudzenie wyboru, ponieważ konsumenci mają ten wybór bardzo silnie ograniczony, o czym także warto było powiedzieć. Powiedzieliśmy także o tym, że te sieci są niezmiernie skuteczne. Ale one są skuteczne również w pewnym negatywnym znaczeniu, ponieważ można łączyć funkcjonowanie tych sieci z dwoma rzeczami, które są dla nas bardzo negatywne. Po pierwsze, z wielkimi dysproporcjami majątkowymi i dochodowymi, czyli to jest problem nierówności społecznych i ekonomicznych. Ta rzecz jest popularna, dlatego że tu już pojawia się sygnał tego podziału majątku między 1% tych, którzy posiadają gro majątku i 99% tych, którzy posiadają tę mniejszą część tego majątku, ale może nawet do tego warto byłoby jeszcze wrócić. No jest tutaj w każdym razie szereg różnego rodzaju nierówności, które się pogłębiają i w dużym stopniu wynika to z tego, że istotnie te mechanizmy rynkowe już nie funkcjonują, a te sieci są w stanie przechwytywać bardzo duże korzyści z działalności gospodarczej swoich jak gdyby kontrahentów już niesieciowych i tak dalej, prawda? To jest jak gdyby ten element który był omawiany może powierzchownie, czy powiedzmy sobie skrótowo. Drugi element, który był w audycji telewizyjnej tylko lekko zasygnalizowany, to jest to stwierdzenie podstawowe, że te sieci, one nie mieszczą się w granicach działalności nastawionej na zysk czy na korzyści doraźne. One także dążą do władzy. Tutaj mówimy o tym, że nie tylko rynek jest ograniczony, zniekształcony przez funkcjonowanie tych sieci, ale również instytucje państwa, a więc wszystkie elementy sektora publicznego, władza ustawodawcza, władza wykonawcza, władza sądownicza, także są, powiedzmy, wstępnie na celowniku tych wielkich sieci. I tu mamy takie dwa kolejne przeobrażenia. Pierwsze przeobrażenie to jest to, co w literaturze ekonomicznej nazywa się przejęciem regulacyjnym, czyli krótko mówiąc przejęciem przez globalne sieci inicjatywy ustawodawczej. A więc tworzenia przepisów, które pozwalałyby tym sieciom rozwijać się, a więc przepisów działających na korzyść tych sieci i oczywiście tworzenia przepisów, które są niekorzystne dla różnych podmiotów spoza sieci globalnych, zwłaszcza tu myślimy o konsumentach, prawda? Ale także myślimy o pracownikach. A więc myślimy ogólnie biorąc o społeczeństwach, o tych podstawowych zbiorowościach ludzkich. Tu jest konflikt i ten konflikt jest bardzo wyraźny. Te przejęcia regulacyjne są jak gdyby podstawą do tego, aby potraktować dotychczasowe narzędzia prawne jako instrument wzmacniający zarówno finansowe czy majątkowe, jak też polityczne znaczenie tych sieci. Poza taką regulacją, która ma charakter legalny, będą także istniały naciski i działania o charakterze korupcyjnym. Jedne i drugie się wiążą. Ale teraz sobie wyobraźmy, jak to wygląda w płaszczyźnie ogólnej. Otóż to wygląda w ten sposób, że niektóre instytucje międzynarodowe, instytucje państwowe są elementami tych sieci. Niektóre partie polityczne, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe są elementami tych sieci. Jeżeli przyjmiemy ten punkt widzenia, to nasze spojrzenie na działalność polityczną w wymiarze działalności partii politycznych, finansowanych przez te sieci, czy też w dużym stopniu powiązanych związkami personalnymi z tymi sieciami, jeżeli popatrzymy na różne stowarzyszenia, jeżeli popatrzymy na fundacje, zobaczymy, że tutaj występuje taka sytuacja nieprzejrzystości. Część tych partii, stowarzyszeń, fundacji i tak dalej, to są agendy tych sieci. Są to elementy, komponenty tych sieci. Albo są przez te sieci wykorzystywane. zauważymy, że tutaj są rzeczy, są pewne zjawiska widoczne, na przykład to, co się nazywa karuzelą personalną, że prezesi różnych banków czy koncernów nagle zyskują wysokie stanowiska polityczne i vice versa. To jest ta rotacja. Zresztą w dyskusji telewizyjnej pan Marek z Bawarii właśnie zwrócił uwagę na ten aspekt. Więc widzimy, że tutaj są pewne widoczne elementy. Także widocznym elementem jest lobbying. Prawda? Organizacje lobbystyczne, kilkanaście tysięcy lobbystów w Unii Europejskiej, to jednak to są oczywiście legalne i to coś znaczy. To też nie jest nic innego jak pewien kanał oddziaływania tych przede wszystkim sieci globalnych. One są najsilniejsze. I wreszcie zauważymy, że te przejęcia regulacyjne, one jak gdyby budują również nowe instytucje państwowe, społeczne, które wypełniają luki lub zastępują te instytucje dotychczasowe, tradycyjne. Ale popatrzmy teraz na to z punktu widzenia ekonomii neoliberalnej. Trzy kategorie. One stanowią fundament konsensusu waszyngtońskiego. To są trzy kategorie podstawowe. Prywatyzacja, deregulacja, liberalizacja. I popatrzcie, prywatyzacja to nie jest prywatyzacja. Takie słowo zostało wykorzystane do zupełnie innych celów, niż wynikałoby to z pierwotnego znaczenia tego słowa. Prywatyzacja oznaczałaby, gdybyśmy dobrze rozumieli sens tego słowa, oznaczałaby tworzenie instytucji własności prywatnej, poszanowania tej instytucji. To byłaby wtedy prywatyzacja. Tutaj spotykamy się z czymś wręcz odwrotnym. Brakiem szacunku dla własności prywatnej. Ta własność prywatna jest rozgrabiana w równym stopniu, co własność publiczna. Tak się niestety stało. Zobaczmy, że żaden właściciel znacjonalizowanego majątku nie doczekał się zwrotu tego majątku, więc ta instytucja, ona nie została tutaj zbudowana, instytucja własności prywatnej. Jest to bardzo słaby twór, natomiast prywatyzacja to jest po prostu ten faktyczny proces, to jest proces wrogiego przejęcia. Wrogiego przejęcia majątku przez głównie wielkie sieci finansowe, sieci, które znamy pod nazwą funduszy inwestycyjnych. O tych funduszach także mówiliśmy, pokazując historię zakładów ceramicznych pana Wacława Jobka. Jak te sieci tutaj działały. I to jest jak gdyby ten moment, w którym dostrzegamy to znaczenie władzy, jaką te sieci zyskują, wkraczając w obszar życia publicznego, wkraczając w obszar życia państwowego, przejmując różne atrybuty państwa i interesu publicznego. Ale weźmy teraz to w takiej mikroskali. Gdybyśmy popatrzyli na funkcjonowanie centrum handlowego, to jest taka miniatura tej rzeczywistości, o której tutaj mówimy, bo popatrzmy, że koncepcja centrum handlowego, ona polega na wykorzystaniu pewnych możliwości, jakie daje życie rodzinne i towarzyskie, a także jakie daje możliwości, jakie stwarza do tej pory stwarzał sektor publiczny. Przecież tam mamy takie namiastki przedszkola, namiastki życia domowego czy towarzyskiego, mamy namiastki kultury, mamy namiastki medycyny, mamy namiastki wychowania, a nawet mamy kaplice kościelne, więc namiastki działalności religijnej. Wszystko to oczywiście sztuczne jest wplecione w ten system, a to tą przestrzeń centrum handlowego po to, ażeby ludziom, konsumentom stworzyć fikcję działania w przestrzeni publicznej. To jest oczywiście przestrzeń prywatna, ale ona tworzy taką fikcję przestrzeni publicznej. Jest to tylko fragment. My tutaj mówimy o przejęciach regulacyjnych. To się wiąże z nazwiskiem, wspomniałem o tym nazwisku, z nazwiskiem noblisty z ekonomii zresztą George'a Stiglera. On do tego pierwszy się tym zainteresował i to wprowadził do ekonomii liberalnej. Ale mamy teraz drugą kwestię, mianowicie przejęcie na innym poziomie. Myśmy mówili o przejęciach kapitałowych. Prywatyzacja jest takim przejęciem kapitałowym, ale potem mówiliśmy o przejęciach regulacyjnych, ale jest jeszcze przejęcie, tak zwane głębokie przejęcie. To takie, które jest zmianą świadomości ludzi. Wprowadzeniem nowego całego systemu światopoglądowego. Wprowadzenia nowych kierunków czy zainteresowań poznawczych. Wprowadzenia nowej religii. To jest taki cały kompleks przeobrażeń w świadomości społecznej. Oczywiście tutaj pod tym kryje się inżynieria społeczna. Głębokie przejęcie. Rewolucja kulturalna. To jest przykład głębokiego przejęcia. I tutaj mamy do czynienia z tą pierwszą, jak gdyby, z pierwszym obszarem de facto niszczenia państwa. Jeżeli weźmiemy deregulację, ten drugi element, już prywatyzacja, to jest przejęcie kapitału publicznego, ale nie tylko, także i po części prywatnego, na przykład spółdzielczość nie była nigdy państwowa. Spółdzielczość także została przejęta, na przykład spółdzielczość handlowa w Polsce, przejęta przez wspomniane wcześniej wielkie sieci handlowe. Przy pomocy oczywiście odpowiednich regulacji prawnych, likwidacja spółdzielczości została dokonana na podstawie jednej ustawy o zmianach w organizacji spółdzielczości z roku 1991. Drugi element deregulacji, o którym mówimy, to oznacza, że uwalniamy te wielkie sieci globalne od kontroli. Dlatego, że elementem regulacji jest przede wszystkim kontrola i nadzór. To już zostało zawarte w pierwszych pracach von Hayeka, który atakuje kontrolę. I popatrzmy, ten element w imię liberalizmu opierał się na założeniu, że wszelka kontrola jest zła. No, zostawiono margines, jeśli chodzi o przestępczość. Zostawiono margines, jeśli chodzi o terroryzm. Jednakże w naszych obecnych warunkach jest trudno odróżnić sieci kryminalne od sieci biznesowych. One zawsze zawierają pewną mieszankę legalnych i nielegalnych elementów. Może tutaj chodzi tylko o proporcje. Więc my mamy trudność rozpoznania, co jest legalne, co jest nielegalne. Co jest przestępcze, co jest prawidłowe i zgodne z istniejącymi normami prawnymi. Już tutaj następuje zamazanie tych różnic. To jest efekt deregulacji. I teraz możemy sobie śmiało powiedzieć, że są to różne globalne sieci. Wśród nich znajdziemy szereg sieci o charakterze zawierających, może nie w pełnym znaczeniu, ale zawierających elementy kryminalne. Korupcyjne, bandyckie, oszukańcze. I na to nie ma odpowiedzi ze strony kontroli, ponieważ deregulacja spowodowała odsunięcie tej kontroli jako czegoś negatywnego. Tego rodzaju deregulacja spowodowała rzecz jasna olbrzymie straty, a z drugiej strony znakomicie umożliwiła ekspansję tych wielkich sieci. Czy to było przypadkowe? Trzeba byłoby się nad tym zastanowić, ale sądzę, że o czystym przypadku tutaj mowy być nie może. No i mamy to ostatnie ogniwo, liberalizacja, które z tych trzech głównych haseł jest najmniej określone. To ono jak gdyby zostało zredukowane do wolności wyboru. Innymi słowy, do tego, co jest bardzo atrakcyjne dla wszystkich. I ten problem wolności wyboru warto byłoby przy tej okazji podkreślić, pokazać. Nie ma tej wolności wyboru dla konsumenta w tym znaczeniu, że konsument ma dobrą informację o tym, co nabywa, jak jest wytwórca danych produktów, skąd pochodzi ten produkt. I na ogół jest tak, że wielkie sieci, zwłaszcza sieci zajmujące się żywnością, ale także jeśli chodzi o farmację, o produkcję lekarstw, to są sieci, które z jednej strony bardzo silnie oddziaływują na konsumentów poprzez nierzetelny przekaz informacyjny, a z drugiej strony one uniemożliwiają uzyskanie przez konsumentów informacji na temat tego, co zakupują. Ponadto sieci te produkują towar pod różnymi markami, mimo że te produkty pochodzą z jednej sieci, a często nawet z jednej korporacji. Jeżeli byśmy popatrzyli na niektóre z tak najbardziej popularnych sieci, to często ten sam produkt jest w innym opakowaniu, pod inną nazwą i to jest sprzedawane jako konkurencja w stosunku do innego produktu o innej nazwie, w innym opakowaniu, ale de facto pochodzi to z tej samej linii produkcyjnej. Więc mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której mamy pozorną wolność wyboru. I proszę, i na pewno słuchacze oczekiwaliby jakiegoś przykładu. No, my możemy sięgnąć do naszych warunków. Od kilku lat, od 2003 roku, w Polsce wprowadzono do ustawy, która reguluje jakość i funkcję wielu produktów, w tym żywnościowych, ale także medycznych, urządzeń różnego rodzaju, reguluje ich cechy jakościowe. Ustawa, która dotyczy normalizacji, działa u nas Polski Komitet Normalizacyjny, który opiera się na tej ustawie i on wprowadza normy. Otóż wprowadzono klauzulę, że wszystkie normy są dobrowolne. Czyli innymi słowy, tutaj mamy do czynienia z sytuacją skrajnie negatywną, ponieważ faktycznie biorąc już te normy, polskie normy nie funkcjonują. A więc hulaj dusza, diabła nie ma. Masło bez masła, wędliny bez mięsa. I tutaj można wymieniać szereg innych. Pieczywo bez mąki. I tak dalej, i tak dalej. I jakkolwiek mamy do czynienia z przepisami unijnymi, to te przepisy unijne mają inny charakter. To są przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywnościowego, a nie jakości żywności. Dotyczą bezpieczeństwa różnych urządzeń, a nie jakości technologicznej tych urządzeń. I teraz zauważymy, że w takiej sytuacji wszystko to, co jest możliwe do sprzedania, jeśli znajduje się pod ciśnieniem obniżania cen, prowadzi do obniżenia jakości produktów i faktycznie biorąc do bardzo złożonych, trudnych konsekwencji zdrowotnych, fizycznych i tak dalej. To jest przykład. Przykład, jak działa ta liberalizacja w jednym chociażby aspekcie. W aspekcie zniesienia norm, one oczywiście istnieją i Urząd Normalizacji także istnieje, tylko to wszystko stało się niepotrzebne. Tam oczywiście pojawiają się tłumaczenia, że ci bardziej ambitni, to oni mogą z tego korzystać, będą wtedy się lepiej czuli i będą bardziej pozytywnie oceniani przez konsumentów, ale oczywiście to nie jest tak. Mamy tutaj do czynienia z szczególnym despotyzmem w stosunku do konsumentów. Ten wolność wyboru w tym zakresie nie występuje, ale po co iść aż tak daleko? Popatrzmy na środki masowego przekazu. Jeżeli popatrzymy na główny nurt radia, prasy i telewizji, to on jest mocno wystandaryzowany i on nie zapewnia żadnej wolności wyboru, bo tam nie masz czego wybierać. To jest wszystko opracowane według jednego standardu. My się zastanawiamy często, dlaczego te środki masowego przekazu, dlaczego te media tak potrafią świetnie stroić się, harmonizować jak jedna dobrze zgrana orkiestra. Skąd to się bierze? To się bierze z finansowania. One są finansowane nie w sposób bezpośredni, są finansowane w sposób pośredni, a narzędziem tego finansowania, narzędziem politycznym, a nie ekonomicznym, jest cały system marketingu. Bo nam się wydaje, że marketing jest to jakieś rozwinięcie formuły aktywnej sprzedaży. Ale jeżeli popatrzymy, jakie są wpływy finansowe z reklam, z promocji, z umieszczania różnego rodzaju anonsów i kto uruchamia te środki finansowe, to zobaczymy, że oczywiście tu jest pewna regulacja. To nie są rzeczy, które są dostępne ogólnie. Mamy zatem do czynienia z sytuacją, w której my sobie wyobrażamy, że państwo jest państwem takim, jak było kiedyś. Wyobrażamy sobie, że jest to państwo złożone z instytucji działających w sposób zobiektywizowany, respektujący interesy społeczne, podczas gdy tutaj to państwo zostało w dużym stopniu już zniszczone. Ono jest ubezwłasnowolnione przez te wielkie sieci. Mówimy o tych sieciach bardzo negatywnie i to nie jest przypadek, dlatego że mamy kryzys globalny i ten kryzys globalny jest właśnie przez te sieci wywołany. Poza tym wyobrażeniem, fałszywym wyobrażeniem o rynku i poza tym równie fałszywym wyobrażeniem o państwie, które ma inny charakter, gdzie my nie dostrzegamy, że za tymi instytucjami, za tymi ludźmi, którzy uprawiają politykę, kryją się również te interesy sieciowe, interesy globalne, to jeszcze jest trzeci, chyba najważniejszy element, to jest obezwładnienie społeczeństwa. My zastanawiamy się, dlaczego społeczeństwo jest bielne. Dlaczego społeczeństwa są bielne, bo to nie chodzi tylko o polskie społeczeństwo. Jest to też rezultat pewnej indoktrynacji, tej indoktrynacji neoliberalnej oraz takiego osaczenia przez sieci, które dysponują bardzo poważnymi atutami, przede wszystkim miejscami pracy i które potrafią wykreować bezrobocie. Bezrobocie w Polsce zostało wykreowane. No, tak historycznie rzecz biorąc, to za czasów rządów premiera Buzka. 3 miliony bezrobotnych, rekord światowy w krótkim, bodajże letnim, niecałym 3-letnim okresie. Więc mamy do czynienia z tymi negatywnymi zjawiskami, które rozwijają się i one mają charakter kryzysowy. I możemy teraz zapytać, co z tego wynika. Pierwsza sprawa jest oczywista. Po pierwsze, tutaj trzeba pozbyć się tych błędnych wyobrażeń o rzeczywistości i przejść do pozycji realistycznych. Dostrzegać tę rzeczywistość, która faktycznie istnieje i która zawiera nie tylko pozytywne, bajkowe elementy, ale również elementy negatywne. Trzeba widzieć te elementy w sposób krytyczny. Ale to, co wydaje się w tym wszystkim najistotniejsze, A żeby wyjść z takiej pułapki fałszywych czy przestarzałych wyobrażeń, to jest to, że my widzimy rynek, którego nie ma. Wyobrażamy sobie, że na tym rynku wszyscy indywidualnie działają i konkurują ze sobą, podczas gdy jest wręcz odwrotnie, że tam jest współpraca, jest kooperacja, jest współdziałanie właśnie w układach sieciowych i jednocześnie nie mamy świadomości i potrzeby współpracy i kooperacji, która byłaby przeciwwagą tych negatywnych zjawisk, które tu występują, dlatego że my nauczyliśmy się ekonomii opartej na indywidualizmie. Indywidualizm, jak wspomniałem, to jest rozkład więzi społecznych. I tutaj znowu powołam się na jedną z osób, która uchodzi za specjalistę od ekonomii sieciowej. Ja tutaj nie będę przytaczał nazwiska, to jest osoba, która należy do tej grupy ludzi mało znanych, że mówi, że społeczeństwo to nie są ludzie, to są stosunki między ludźmi. I my musimy nauczyć się dostrzegać znaczenie więzi społecznych i wiedzieć również, jak te więzi się buduje. Tu mieliśmy przykłady więzi opartych na własności. Bardzo prosty przykład. Te więzi w istocie rzeczy dają pewną formę władzy. To są mi własność, dają pewien rodzaj władzy, która umożliwia funkcjonowanie tych sieci jako organizacji. Jest element również inny, jakim jest zaufanie wzajemne. To jest ten pierwotny element, na którym tworzy się współpraca. My mamy podejście indywidualistyczne, które jest de facto zaprzeczeniem istnienia społeczeństwa. To jest bardzo brutalne. Musimy się nauczyć współdziałać. Musimy także tworzyć swoje sieci jako przeciwwagę istniejących sieci. Tutaj nie możemy bawić się w rynek, ponieważ ten rynek jest bezbronny w stosunku do tych sieci. Nie możemy udawać, że za pomocą małych i średnich przedsiębiorstw uratujemy gospodarkę. To nie jest możliwe. Więc mamy tutaj do czynienia z tym indywidualizmem, który jest mocno zakorzeniony w ekonomii liberalnej, a nie tylko, także i tutaj wchodzimy już na bardziej grząski grunt, w personalizmie chrześcijańskim. Oczywiście jest to bardziej uszlachetniona forma indywidualizmu, ale także wyraźnie nie zwraca się uwagi na więzi. Nie mówimy konkretnie o takiej relacji człowieka a społeczeństwo, tylko mówimy o budowaniu relacji między ludźmi. Tego nie ma. I tutaj możemy powiedzieć, że o ile ten personalizm był pewną pozytywną odpowiedzią na komunizm, na system komunistyczny, jako pewna reakcja na rozwiązania o charakterze totalitarnym, o tyle, kiedy patrzymy na dzień dzisiejszy, to ta forma indywidualizmu jest równie niebezpieczna, bo jest antyspołeczna, jak inne formy indywidualizmu. I wchodzimy na ten grząski grunt, ponieważ te sprawy są stawiane najczęściej na płaszczyźnie ideologicznej, typu przeciwstawienie liberalizmu i socjalizmu, socjalizm jako kolektywizm i liberalizm jako przeciwstawienie się kolektywizacji, a z drugiej strony od podkreślenia wolności osobistej czy podmiotowej. To jest nieporozumienie. Dlatego, że kolektywizm o charakterze socjalistycznym czy totalitarnym to jest kolektywizm zewnętrzny, który niszczy związki między ludźmi. I na miejsce tych związków między ludźmi, związków opartych na kulturze i religii, a właściwie trzeba powiedzieć na kulturze, a pierwotnie oparty, kultura wyrasta z religii, bo to tak trzeba to określić, że te naturalne związki budowane historycznie, te związki, które właśnie owocują kulturą i one są oparte na kulturze, te związki są niszczone i ta forma kolektywności jest niszczona przez kolektywizm socjalistyczny czy komunistyczny i równie dobrze jest niszczona przez liberalizm. I to, co ja powiedziałem, rzeczywiście jest pewnym takim punktem kontrowersyjnym, ale nie utożsamiajmy współpracy kolektywności z socjalizmem i komunizmem, ponieważ związki między ludźmi, pewne formy kolektywizmu powinny być zharmonizowane z pewnymi elementami indywidualizmu. Te dwie rzeczy muszą być zharmonizowane, tak jak powinna być zharmonizowana rola jednostki i określonej grupy społecznej, społeczeństwa czy narodu. Myśmy stracili w Polsce przez te ponad 60 lat straciliśmy te związki naturalne, oparte na kulturze i to jest bardzo poważny problem, z którym będziemy się przez wiele, wiele lat borykać. Ja sądzę, że musielibyśmy...
Tak, po tym wprowadzeniu, podsumowaniu pierwszej części naszych rozmów, a naszym gościem dzisiaj profesor doktor habilitowany Artur Śliwiński, który przybliża, tłumaczy nam, na czym polega ten świat sieci globalnych i też ukazuje nam pan profesor, jak my jesteśmy jako Polska umiejscowieni w tym świecie. Wiele mitów tu pan profesor obalił, wiele rzeczy wytłumaczył, na czym między innymi polegało kłamstwo tej prywatyzacji, jakie są konsekwencje deregulacji i liberalizacji. I też ta ostatnia kwestia o tej ekonomii opartej na społeczeństwie indywidualistycznym, a wręcz przeciwnie, powinno być, że powinniśmy budować więzi i tutaj budować społeczeństwo i ekonomię też na tych stosunkach międzyludzkich. To wszystko, myślę, już zostało nam tak wyjaśnione, że pora, by każdy z nas jako radiosłuchaczy mógł do tej dyskusji wprowadzić swoje spostrzeżenia, a nade wszystko, byśmy mogli nasze rozumienie tych kwestii, które przybliżył nam pan profesor, skonfrontować, dopytać z tym, co na ten temat wie i do jakich wniosków na podstawie studiów doszedł pan profesor. Telefony do studia 56 655 23. 55 to Polska Północna, 566-5523-56 to telefon dla słuchaczy Polski Południowej, telefony sieci w naszej rodzinie 536-600-100 lub 536-600-200, telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48-56-655-23-33 lub 23-66. Prosimy bardzo Radio Maryja. Prosimy Radio Maryja, halo.
Na wieki wieków, amen.
Prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Duchem Bożym pozdrawiam i witam.
Proszę włączyć radioodbiornik i proszę przywitanie się, przedstawienie się.
Józef z Poznania.
Prosimy, panie Józefie.
Więc ja mnie obwadnęła ta przez ten system, ta deregulacja. Jako artysta, solista opery, operetki w Poznaniu dostałem kontrakt przez Pagard na wojaże, tournée w stylu varieté za granicę. Objechałem cały świat po powrocie, to już był 90 rok, w międzyczasie tu w Polsce różne takie programy tego typu varieté i też robiłem programy dla studentów, to bardzo dobrze zarabiałem w ogóle, bo to masę imprez się robiło, prawda? No i dostałem propozycję wykupienia dawniejszego kina Tęcza w Poznaniu, który był zrujnowany. No i wziąłem się do pracy, bo miałem swoją wizję. Wyremontowałem, rozbudowałem to wszystko i tak dalej. Notabene to było na ogrodach działkowych. Od ulicy wejście, wjazd, w ogóle wszystko osobno. I tam działkowcy mieli osobno świetlice i to i tak dalej. Jak już to wszystko miałem w trakcie pracy, przyszli do mnie tam działkowcy z propozycją, czy nie chcę tą świetlicę, a oni w zamian za to będą sobie robić tam zebrania roczne, czy tamtego, czy tam dla dzieci jakiejś imprezy, to i tak dalej. No ja się zgodziłem, umowę z nim podpisałem na tą świetlicę, to wszystko tam z świetlicy, chciałem takie przepierzenie zrobić z głównej sali. I zrobiłem salę bankietową. I co się zaczęło? Po 2 latach klika, układ zamknięty, zaczęli mnie nękać w ogóle to i tak dalej. To już takie dalszy ciąg jest, to dość długo do opowiadania, ale będę się streszczał. No i o co chodzi? Układ zamknięty, pan Wechta, to jest deweloper z Poznania, układy z panem Grobelnym, prezydentem Grobelnym, to wszystko, no i tak to się toczyło. Z tego, co się dowiedziałem, bo mój kolega był sędzią, później miał biuro adwokackie, powiedział, Ziutek nie wygrasz, bo ta sędzina, nie będę mówił nazwiska, ona bierze i została już skorupcjonowana w ogóle i tak dalej. No i co? I straciłem wszystko, dużo. A jeszcze mój synek powiedział, tatusiu, ty te pieniądze mogłeś złożyć na konto. A mówię, Adasinku, ja to robiłem już dla ciebie. Notabene, w trakcie działalności od 91 roku robiłem tak, spotkania dla komendantów Czerwca 56, dla komendantów wojskowych, baliki dla dzieci, filmy edukacyjne, to no, filmy zamawiałem tam w tym AS-firmie, w Wojewódzkim Zarządzie Kin, tak dalej, połączone z tam dyskoteką dla młodzieży, programy w tym,
panie
to
Józefie.
Wszystko. Już kończę, bo ja wiem tego, no ale to. No i co? I teraz te pismo tam takie wam wysłałem, nie? Polska przychodzi drogę krzyżową, to wszystko wysłałem, wniosek do prokuratury generalnej i teraz to wszystko się toczy, prawda? No straciłem ten majątek. Rozchorowałem się, bo dostałem dużą depresję, silną depresję w ogóle, więc nadal taką siłę duchową, bo cały czas słucham radio, ja telewizję trwam, to wszystkie wiadomości na zmianę, jak tu sobie radio słucham, to te bzdury tam muszę posłuchać, żeby analizować to wszystko tych mainstreamowych.
Panie Józefie, żebyśmy nie zagubili jakiegoś głównego wątku tych naszych rozmów, pozwolimy tutaj oddać głos panu profesorowi.
Tak, my tutaj w BPZM jesteśmy w tym samym miejscu, ponieważ kiedy mówimy o sieciach globalnych, to musimy mieć świadomość, że niektóre elementy tych sieci są ukryte. Czyli krótko mówiąc, one są niewidoczne, zwłaszcza jeśli są to sieci mające jakiś aspekt personalny. I właściwie to jedynie bardzo zaawansowane służby specjalne są w stanie wykrywać tego rodzaju powiązania, jakie występują, powiązania o charakterze sieciowym. My to w Polsce nazywamy układami, prawda? Ale to są raczej końcówki sieci, większych sieci, bądź przestępczych, bądź też sieci, które działają całkiem legalnie, bo one też święte nie są. W związku z tym, bo na czym rzecz polega? To poczucie bezkarności, to poczucie samowoli oraz nierespektowania przepisów prawnych często, ono nie jest przypadkowe. Ono stanowi pewną formę uprzywilejowania i świadomości funkcjonowania w pewnych warunkach bezpieczeństwa sieciowego. Sieć jest miejscem, w którym większość tych elementów sieciowych ma zapewnione bezpieczeństwo. Chyba, że tam zostanie naruszona lojalność albo będą pewne ostre tendencje odśrodkowe, prawda? Tutaj te sieci też nie są tak do końca stabilne. I my przyzwyczailiśmy się traktować to wszystko raczej w kategoriach czysto personalnych, że jest taka osoba, inna osoba, które tam gdzieś są zatrudnione na stanowiskach państwowych, podczas gdy w te sieci przez nas nazywane układami są włączone nie tylko osoby, ale także instytucje i że są to często tylko takie końcówki tych sieci. Często są to te najsłabsze, drugorzędne ogniwa tych sieci. W sieciach oczywiście także występuje pewna hierarchia i nie jest tak, że wszystkie ogniwa sieci są wnożone. Tam na pewno jest jedno lub kilka ogniw kluczowych, które te sieci utrzymują w całości i dyktują dalszy rozwój. To są organizacje. Tam były rozważania, czy są to zjawiska spontaniczne i tak dalej. Okazuje się, że z analiz wynika, że sieci takie, jeśli miałyby powstać, powstawałyby spontanicznie, to one długo by się nie utrzymały. To sieci są organizacją, a nie jakimś luźnym związkiem ludzi. My niestety postrzegamy te układy jako luźny związek ludzi. Na przykład mówimy, że to jest Republika Kolesiów. Mówimy, że to są związki rodzinne, że to są klany. Oczywiście takie symptomy także występują, ale to jest drugorzędne, to są organizacje. Powinniśmy nauczyć się oceniać tych ludzi po ich również związkach, w jakich występują. No jeżeli ktoś bierze pieniądze z fundacji Adenauera, to znaczy jest finansowany przez wpływowe ośrodki polityczne zagraniczne. to nie ma takiej samej sytuacji jak ktoś, kto tych pieniędzy nie bierze. Prawda? To są zupełnie dwa różne podmioty. To jest agent. Nie w znaczeniu agentury, ale w znaczeniu ekonomicznym. To jest ktoś, kto jest, prowadzi pewną agencję. Prawda? Ma swojego mocodawcę, który finansuje tą działalność. Bo nie jest tak, aby tutaj występowała pewna charytatywność.
Kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam szanownego profesora i księdza prowadzącego. I chciałem takie pytanie zadać.
Mianowicie, kto telefonuje i skąd?
W rozmowach niedokończonych występował profesor Modzelewski. On tam wspominał o tych luksemburskich umowach. Czy to też pana, zdaniem pana profesora jest działalność właśnie tych sieci? Teraz druga sprawa. Wydaje się, że są pewne objawy, że te sieci jednak nie potrafią pewnych spraw opanować. Dajmy na przykład, przykładem takim może być telewizja Trwam, albo na przykład Węgry. Jedno jeszcze pytanie, mianowicie, czy te służby nasze PRL-owskie, komunistyczne służby bezpieczeństwa, tak słyszałem nieraz, że one są na służbę, na powiedzmy usługach, czy to Rosji, czy to Niemiec, czy Izraela, czy one po prostu nie zostały wprzęgnięte jednak w te ekonomiczne sieci, które tak działają i czy tego efektem na przykład nie była katastrofa smoleńska. To tyle.
Proszę przedstawić się na zakończenie jeszcze.
Janusz z Niemiec.
Jeszcze pan profesor chyba jakieś pytanie.
Ja, jeśli chodzi o wypowiedzi profesora Modzelewskiego, to muszę się przyznać, że tych wypowiedzi nie znam. Natomiast znam profesora Modzelewskiego, to może nawet lepiej się nie wypowiadać. Natomiast jeśli chodzi o telewizję Trwam, myśmy wcześniej jak gdyby za kulisami podejmowali, rozważaliśmy ten fenomen. No, odpowiedzią na sieci są sieci. I tutaj jak gdyby to, że telewizja Trwam mogła obronić się przed, no i Radio Maria również, prawda, bo ten atak to jest bardzo bogata historia, wieloletnia. To, żeby mogła się obronić, to wynikało z faktu, że jeżeli określimy organizację Radio Maria umownie jako nazwę całej tej struktury organizacyjnej, to jest to struktura, która również ma charakter sieciowy i to na dwóch poziomach. Na poziomie zróżnicowania działalności, to znaczy to jest tak zwany układ pionowy, to są powiązania pionowe. W łańcuchu zależności, gdzie różne rodzaje działalności są włączone w sieć, bo są jeszcze łańcuchy poziomy, to znaczy od początku do końca, od surowca na przykład do końcowego produktu. I jest drugi poziom tej sieci, to jest rodzina Radia Maria. To jest potężna sieć, najtrudniejsza do zwalczenia. Ponieważ nawet jeśli ta sieć doznaje uszczerbku, a były takie sytuacje, to ona jest trudna do zniszczenia. Jest odporna na działanie niszczące. I faktycznie rzecz biorąc, tutaj zderzyły się, no tutaj wystąpiła przeciwwaga. Bo jeśli chodzi o wsparcia polityczne, czy wsparcia poszczególnych ludzi, możemy to sobie cenić, ale znamy wiele innych przykładów rozbicia różnych struktur i biznesowych, i społecznych, gdzie te działania czy partyjne, czy poszczególnych polityków okazały się nieskuteczne. Ja bym nawet zaryzykował, że my tutaj często generalnie przeceniamy rolę współczesnych partii, bo proszę zauważyć, jak te partie wyglądają. Tutaj nie jest to moje spostrzeżenie, bo to samo spostrzeżenie występuje już w publikacjach zachodnich, że jak popatrzymy na relacje, jak politycy i partie polityczne są traktowane przez inny układ, a mianowicie przez media. To oczywiście te media głównego nurtu. No okazuje się, że tu jest wyraźna nierównowaga na niekorzyść polityków. Oni przychodzą, spowiadają się, tłumaczą. No a tutaj ci dziennikarze skaczą im po głowie. Prawda? Bez żadnego respektu. I to nie jest przypadek, bo tutaj okazuje się, że te struktury władzy politycznej czy medialnej, one są na niekorzyść władzy tej politycznej. Ona jest traktowana tak po macoszemu właściwie. Czy przypadkowo? Nie, dlatego że ta rola tych polityków okazuje się tutaj podrzędna. Oni niewiele znaczą. My sobie wyobrażamy, że jakiś przywódca partii politycznej to jest ktoś, kto ma władzę. Prawda? Zwłaszcza jeśli to jest partia o charakterze wodzowskim. Nie. W tym układzie, w którym my funkcjonujemy, w tym układzie sieciowym, ta władza jest cząstkowa. Często taka partia jest tylko amortyzatorem niezadowolenia społecznego. Czy ona jest buforem, na którym obijają się różne protesty i są tam rozwadniane. Natomiast ona de facto tą partią w tym klasycznym tego słowa znaczenia nie jest. Jeżeli popatrzymy na niektóre partie w Polsce, to są karykatury. To nie są partie i animowane poza polską kulturą. Wręcz demonstrujące brak polskiej kultury. I tutaj uwaga, bo tu chodzi również o kulturę polityczną. Że nie jest tak, że my w Polsce nie mieliśmy kultury politycznej. Że coś takiego nie istniało. Ta kultura polityczna w Polsce była na bardzo wysokim poziomie. Ona oczywiście została zniszczona czy skordowana, ale była. I ci ludzie jak gdyby nie wrócili do tej kultury politycznej. Więc widzimy, że z tym... A jeśli chodzi o Węgry, Węgry to jest wielki znak zapytania. My możemy fascynować się tym, co się dzieje na Węgrzech. To jest wielki znak zapytania. Węgry także są rozgrywane. Tam są pewne procesy, o których moglibyśmy mówić. One odbywają się w wielu krajach, ale generalnie biorąc to mogę powiedzieć tylko tak. Nastąpiło sprywatyzowanie, w cudzysłowie, przejęcie majątku publicznego metodami nieuczciwymi, z dużym niezadowoleniem społecznym i teraz pojawia się problem. Jak to zalegalizować? Prawda? W jaki sposób? I poszukuje się różnych sposobów legalizacji tego wszystkiego. U nas także. Bo istnieje zawsze obawa, że przy zmianie koniunktury globalnej te kwestie wrócą i wracają często. I w ten sposób nagle istnieje silne zainteresowanie, ażeby się wyłączyć, włączyć się z tego ogólnego ogólnych tendencji liberalnych i przejść na tendencje pseudonarodowe. Ja tutaj mam, jak widać, dość krytyczne spojrzenie, ale jeszcze lepiej to widać w Rosji. Jak tutaj te kwestie uciekania od tych, no, wybielania się i legalizowania. Taki znany ekonomista, noblista, profesor Stiglitz, kilka lat temu przyjechał do Rosji i zaproponował abolicję dla tych, którzy przejęli majątek z prywatyzacji, w zamian za to, że oni zapłacą jednorazowy, dość duży podatek. Znaczy, że kupią sobie legalność. Zalegalizują to, co się... Oczywiście, jeżeli popatrzymy na stosunki rosyjskie, to jest śmieszna propozycja. To może w takiej koncepcji amerykańskiej to się wydaje, że to jest transakcja dopuszczalna, ale właśnie cała władza w Rosji opiera się na tym, żeby mieć na swoich podopiecznych, tak w cudzysłowie, mieć odpowiednie środki nacisku. No nie ma lepszych możliwości wywierania presji niż wykazanie, że można niż możliwość wykazania przestępstwa. Prawda? Co zresztą zostało na przykładzie Chodorkowskiego znakomicie zademonstrowane. Ale to jest ilustracja. Jeśli chodzi o SB, my mamy małą wiedzę na ten temat, co się działo z SB. Wiemy, że SB zostało podzielone na dwie części już w latach 50., zanim jeszcze w stanie wojennym, zanim doszło do pewnych transformacji. Jedna część została zalegalizowana, a druga część została zdelegalizowana. Już wówczas. I potem to się potoczyło dwoma nurtami. Jedna część jest wybielona, utajniona i tak dalej. I druga część jest oczerniona, odkryta i tak dalej. I mamy taką grę. No to trudno w tym się rzeczywiście orientować. Ja jestem ekonomista, więc mnie tego rodzaju sytuacje mogą dziwić, czy mogą wywoływać jakieś takie poczucie absurdu. Niemniej tutaj te zjawiska są jak gdyby trochę z boku tego, o czym my mówimy. A już jeśli chodzi o Smoleńsk, to naprawdę to trudno byłoby tu interpretować.
Kolejny telefon, prosimy. Halo?
Halo?
Radio Maryja, prosimy.
Można?
Jesteśmy na antenie, prosimy.
Tak, tu Henryk z Opola mówi.
Prosimy, panie Henryku.
Panie profesorze, ja mam takie pytanie, nie bardzo pana zrozumiałem w tym Chodorkowskim, bo tak z daleka było, ale moje pytanie będzie dotyczyło właśnie Rosji. Bo ten proces, co tam był na Ukrainie, ten Majdan cały, no to był sfinansowany przez Amerykanów i to nie chodzi o to, żeby tam Ukrainę wspomóc. To tam tylko chodzi, żeby ją obrabować, no i osłabić Rosję, żeby ją wprowadzić do tej globalnej gospodarki. I czy to im się uda? Czy Rosja podda się im? No silnie jest militarnie. No ja im życzę jak najlepiej. Niech Matka Boża Włodzimierska jej błogosławi, aby się nie poddała tym szatanom, którzy tam mordują, torturują, nawet modły szatańskie odprawiają w swoich bazach, to nie daj Bóg, żeby Rosja weszła w ten okrąg, bo to jedynie Słowianie możemy się na nich oprzeć. Czy oni dadzą Rosji radę ekonomicznie? Bo militarnie myślę, że nie będzie zwyciężonych, jak mówił Benedykt XVI, że wszyscy przegrają, dojdzie do konfliktu z Rosją. Oby tylko ją nie położyli na łopatki ekonomiczne, tego się boję. A jak ona wygra, to my Słowianie się oprzemy razem z Rosją i uratujemy chrześcijaństwo. To jest moje takie pytanie. Mhm. Niech Matka Boża błogosławi Rosję.
Tak się składa, że ja mam wiedzę fragmentaryczną. Znaczy mogę powiedzieć, że interesuję się publikacjami ekonomicznymi, przynajmniej kilku profesorów ekonomii, rosyjskich, którzy mają coś rzeczywiście do powiedzenia i co uważam, że powinno być uwzględniane, czy sam powinien to wiedzieć, co oni tutaj mówią. Na szczęście tak się składa, że ci ekonomiści rosyjscy, tych kilku, których czytam, też politykują. Więc oni komentują pewne zjawiska i to, co mnie zaskakuje osobiście, to oni komentują to zupełnie inaczej niż my to w Polsce widzimy. Przede wszystkim tutaj oni pokazują ten charakter sytuacji gospodarczej i politycznej w Rosji bardzo podobny do tego, który my mamy w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o konflikty, które tutaj wyrosły, to są konflikty, które również by w Polsce się pojawiły, gdyby rząd polski przynajmniej w małym zakresie stawiał się tym elementom władzy globalnej. Tam rzeczywiście dwukrotnie, dlaczego? Dlatego, że tutaj nie ma dialogu, nie ma pewnych uzgodnień o charakterze dyplomatycznym, to jest dyktat. Macie tak, jak Polska jest pod dyktatem. Macie to robić, macie tamto robić, macie zlikwidować stocznię, macie zapłacić 9 miliardów bankom i tak dalej. To jest dyktat. Zresztą ten dyktat jest wręcz oficjalnie ukazywany w sprawozdaniach Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Macie to robić, macie tamto. Jeśli nie, czekają was represje. I tutaj w kilku miejscach rzeczywiście władze rosyjskie nie zatrzymały się, nie dopuściły do tego dyktatu. I to jest cała przyczyna tego konfliktu. Więc okazało się niewygodne. Natomiast jeszcze raz powtarzam, cała struktura zjawisk politycznych i gospodarczych w Rosji jest analogiczna jak w Polsce i w kilku innych krajach. Przecież Rosjanie są w takim samym stopniu niesuwerenni jak Polacy. Ale widocznie jednak należałoby wymienić tą władzę na bardziej wygodną, bardziej spolegliwą i tak dalej. No w Polsce też przyjdzie niebawem czas, że tą władzę trzeba będzie wymienić na bardziej wygodną, bardziej spolegliwą i tak dalej. I to jest tylko. Natomiast jeśli chodzi o Ukrainę, te zjawiska na Ukrainie, to tu z panem się zgadzam, że to zostało wyreżyserowane i sfinansowane tymi 5 miliardami złotych, prawda, miliardami dolarów, przepraszam, w tej wersji organizowania rewolucji kolorowych. Ja bardzo współczuję wszystkim tym, którzy zostali wplątani w tego typu sytuacje, ale też chcę podkreślić, że w tej sytuacji bardzo silne są czynniki zagraniczne, łącznie z najemnikami, niestety także polskimi. No tyle mogę tutaj powiedzieć. Na pewno temat jest zbyt szeroki. No przede wszystkim nie można demonizować tego, nie można demonizować Putina. Nie można też Rosjan traktować jako takiego wroga, no, może nawet bym powiedział ostrzy. Jeśli ktoś uważa, że Rosja zagraża niepodległości Polski, to niech udowodni, że Polska jest niepodległa. Proszę bardzo. I wtedy dyskusja się kończy.
Naszym gościem profesor doktor habilitowany Artur Śliwiński. Prosimy. Halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Mateusz z Warszawy. I chciałbym zapytać tutaj pana profesora o sprawy sieci. Na przykład zaczynając od takiego prostego przykładu, jakim są markety. Nawet te ostatnio popularne, bardzo popularne markety z takim owadem w logo. Właściwie to wydawałoby się dość dziwne, że one tak dobrze się rozwijają i zyskują taką popularność. No i że tak powiem, przyzwalają na to duże hipermarkety, te naprawdę wielkopowierzchniowe. No i tutaj można powiedzieć, że rodzi się taka konkluzja, że to po prostu chodzi o na przykład wyniszczenie tych takich drobniutkich, właśnie indywidualnych, małych sklepików i tak dalej. No ja to postrzegam właśnie jako pewna taka forma sieci, czyli tutaj te kolejne takie obiekty handlowe powoli eliminują te indywidualne. Podobnie też, to znaczy to są na razie moje opinie, chciałbym, żeby pan profesor to zdementował ewentualnie, czy tam skomentował później, ale też w wielu aspektach to jest na przykład motoryzacja, wiele firm motoryzacyjnych teraz prężnie współpracuje ze sobą. Także ustalanie cen to też nie jest to przeprowadzane tak, że koszt produkcji wynosi jakąś tam kwotę i od tego jest jakiś tam zysk, tylko za ile coś się może sprzedać. I te firmy ustalają, tak mi się wydaje, ustalają jakieś rozsądne minimum. Ciężko dzisiaj kupić tani samochód, to znaczy taki, który zapewniałby jakiś komfort, a kosztował na przykład mniej niż tam 30-35 tysięcy złotych nowy. Takich przykładów jest sporo. Poza tym to są jakby takie przykłady, powiedzmy, namacalne dla każdego człowieka. Poza tym jest też przemysł. Myślę, że tamte sieci też mogą funkcjonować tam, gdzie w grę wchodzą ogromne maszyny, hale produkcyjne i tak dalej. Także prosiłbym pana profesora o jakąś opinię i komentarz.
Tutaj myśmy w części telewizyjnej wspomnieli o sieciach handlowych, o tych sieciach wielkopowierzchniowych, a Biedronka do tego należy, do takich sieci, aczkolwiek podrzędnych. Jeżeli popatrzymy na strukturę europejską, w Polsce ona ma wyjątkowo dobrą pozycję. Na szczęście tu mamy bardzo dużo sensownych, rzetelnych badań naukowych, ponieważ te sieci one z natury rzeczy wzbudziły zainteresowanie różnych ośrodków naukowych i tutaj jak gdyby pewne sprawy zostały uporządkowane. To, co wiemy w tej chwili o sieciach, daleko odbiega od tego, co u nas się na temat sieci handlowych mówi i pisze. Badania wskazują na pewne szczególne aspekty. Pierwszy aspekt i to, co jest jak gdyby takim szczególnym określeniem tych sieci, to jest podwójny monopol. Te sieci mają jak gdyby pozycję monopolistyczną z dwóch stron. I po stronie zakupu, i po stronie sprzedaży. No i teraz sobie wyobraźmy, jakie są konsekwencje tej sytuacji podwójnego monopolu. Prawda? Tutaj z jednej strony ten monopol zakupu minimalizuje ceny zakupu, z drugiej strony monopol sprzedaży maksymalizuje ceny sprzedaży. I to jest jak gdyby ten pierwszy element, który charakteryzuje te sieci i wyjaśnia ich powodzenie. Drugi bardzo istotna kwestia, także dobrze opracowana naukowo, to jest to, że te sieci dysponują władzą. Dysponują szeregiem instrumentów represji, podkreślam, nie nacisku, represji w stosunku do swoich dostawców. I tu jest cały arsenał środków. Tu nie chodzi tylko o dyktat cenowy, bo ten dyktat cenowy tu występuje, ale także prawo, ale także dostęp do sieci. Bo to i tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że jeśli ktoś się próbuje odwoływać na przykład do sądu, to on traci dostęp nie tylko do tej sieci, z którą wchodzi w spór prawny, ale traci dostęp również do innych sieci. Prawda? To jest bardzo silny element, ponieważ uniemożliwia dbanie o własny interes. Wreszcie różne opłaty dodatkowe za miejsce w sieci, za z góry narzucaną promocję, często fikcyjną. Dalej, opóźnianie płatności. I to jest jak gdyby ten czynnik po jednej stronie, po drugiej stronie inne instrumenty są stosowane do nabywców. Ja tutaj pozwolę sobie to zostawić, pominąć. Jest dość złożona kwestia, ale ten nabywca ma tylko samopoczucie, że jest konsumentem, nabywcą. W istocie rzeczy on jest związany bardzo silnie z siecią lub dwoma czy trzema sieciami. On jest tutaj jakby wciągnięty w tą sieć. Natomiast to, co pan mówi o handlu, to jest oczywiste, że tu jest przewaga natury konkurencyjnej. No, nieuczciwa konkurencja, to tak trzeba powiedzieć. Wiemy, że to jest pojęcie, które ma inne znaczenie niż to, kto używa Urząd do Spraw Konkurencji. Dam to pojęcie jest łagodniejsze. Ta nieuczciwość konkurencji jest rozumiana znacznie wężej. Wiemy, że tutaj taka przewaga konkurencyjna ona będzie skutkowała niszczeniem tej średniej i małej struktury handlowej. To jest oczywiste. Ale problem główny polega na tym, że tu się niszczy przemysł. Bardzo ciekawe zjawisko, bo tutaj możemy się odwołać do wyjątkowo spektakularnego zjawiska, które występowało w Stanach Zjednoczonych, gdzie doprowadzono do upadku, do zacofania najpierw, a potem do upadku wielu przedsiębiorstw, wielu wręcz gałęzi przemysłu i Stany Zjednoczone de facto stały się krajem, jeśli chodzi o średnią i drobną wytwórczość, zacofanym. Co się stało? Nacisk, wielka presja cenowa, co roku obniżanie ceny skutkuje przede wszystkim brakiem, niedoborem środków na inwestycje. Oto się dzieje kosztem inwestycji. I to jest pierwsza bariera. Te firmy nie mogą się rozwijać, kiedy nie inwestują, ponieważ w ślad za tym nie idzie postęp techniczny i nie idzie jak gdyby doskonalenie przedsiębiorstwa czy firmy. To był pierwszy atak. To jest tak jak z osłem, któremu zabiera się co dzień część porcji siana. W końcu ten osioł zdycha. Druga część to była taka, że to spowodowało wyprowadzanie w ramach tej presji na obniżkę cen, wyprowadzanie produkcji do Chin. to nie Chińczycy tutaj okazali się genialni w tym zakresie rozwoju produkcji w Chinach, ponieważ te technologie do nich napłynęły pod presją tych wielkich sieci handlowych, które obniżały ceny. To jest fenomen. I u nas oczywiście dzieje się to samo. Ten przemysł polski jest nie tylko niszczony, ale blokowany w rozwoju przez sieci handlowe. Nawiasem mówiąc, te sieci handlowe nie płacą podatków, a te małe sklepy czy małe markety płacą podatek. To jest różnica kolosalna. Dalej, one mogą manipulować odpływami środków, no, mogą manipulować sprawozdaniem finansowym, wykazywać straty tam, gdzie, te, no, gdzie, krótko mówiąc, te straty są organizowane świadomie poprzez zawyżanie cen importu od własnych innych ogniw tej samej sieci handlowej i zawyżanie cen, znaczy tutaj obniżanie cen eksportu do innych pozakrajowych ogniw tej sieci i zawyżanie cen importu z tamtych ogniw do tych sieci. To są tak zwane ceny transakcyjne. One jak gdyby tutaj uruchamiają pewien całkowicie odmienny rachunek zysków. Giną te zyski. Wreszcie, no to co dowiedziałem się niedawno, te wielkie korporacje, wielkie sieci korporacji zachodnie łącznie, a w tym przede wszystkim sieci handlowe, one skonsumowały w ostatnich, w tym okresie od 2002 roku do 2013 roku 4 miliardy euro z tych transz pomocowych Unii Europejskiej do Polski. Znaczy uznano, że to jest ten nasz udział, który trafił w ręce
Polaków.
W ręce tych firm.
Polaków, a w imię tego, że miał trafić w ręce Polaków, trafił w ręce tych.
Trafił gdzie indziej. To pokazuje, ale tutaj głównym elementem to jest blokowanie, to jak patrzymy na doświadczenia amerykańskie, to głównym elementem jest blokowanie rozwoju produkcji.
Kolejny telefon, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się, Anna z Warty Bolesławieckiej. Tak, ciekawy temat tych sprawa sieci. Zaciekawiła mnie również taka teza, że odpowiedzią na sieci są sieci. Jak to się ma taka sytuacja w służbie zdrowia? No, zauważamy wejście przeróżnych sieci, szczególnie zagranicznych, na teren Polski. Zawód lekarza to zawód zaufania publicznego. A w zasadzie w tej chwili to się stało, a właściwie człowiek, pacjent, no trudno aż to powiedzieć, ale stał się towarem. Wszystko się przelicza na pieniądz, ekonomia, więc to jest jak gdyby obce naszej kulturze, obce zawodowi lekarza. Gdyby zechciał pan profesor jakoś tak ten temat ująć, sieci w służbie zdrowia.
Dotyka pani problemu znacznie poważniejszego niż to, co, niż można byłoby odczytać z tego pytania, ponieważ poza tym, że istnieją silnie skomercjalizowane sieci zarówno jeśli chodzi o farmaceutyki, jak i usługi medyczne, to mamy do czynienia z jeszcze jednym, bardzo niepokojącym, właściwie wręcz tragicznym zjawiskiem, to jest wprzęgnięcie systemu zdrowia czy opieki zdrowotnej w proces redukcji ludności. To jest zjawisko globalne. Ta idea, która została w jakimś stopniu zaakceptowana przez różne kręgi, wpływowe kręgi finansowe i biznesowe, to jest idea redukcji ludności świata do 1 miliarda, złotego miliarda. Nam niektórzy idą dalej, bo niektórzy uważają, że to powinno być 200 milionów, myśląc pewnie o sobie, prawda? I tutaj jest nawet mapa, ilu powinno być Polaków, czy ludzi mieszkańców w Polsce, ilu powinno być mieszkańców Rosji, ile innych krajów i tak dalej, łącznie z krajami afrykańskimi czy azjatyckimi. To jest pewien rodzaj schizofrenii. Ale przypomnijmy sobie, że tu mamy do czynienia na przykład z takimi ludźmi jak Bill Gates, który nie tylko lansuje koncepcję 1 miliarda, ale finansuje poprzez fundację, którą prowadzi swoją żonę, uważa, że to jest działalność charytatywna, prawda? To jest już aberracja kompletna. Zobaczmy, że są firmy takie jak Montano. Może ja niedokładnie określiłem nazwę, ale ta firma, która przoduje w środkach ochrony roślin i w żywności modyfikowanej genetycznie. Ona ma przebicie, to jest firma, to jest duża korporacja. Ma przebicie, ale ona ma także ideologię, ona mieści się w tej konwencji, w tej ideologii 1 złotego miliarda. I jeżeli popatrzymy z tego punktu widzenia, to niepokój budzi fakt, że również różne międzynarodowe agencje związane ze zdrowiem także wpisują się w ten schemat, w istocie ludobójczy, prawda, bo tak to można określić. W ten sposób znika pewna podstawowa zasada, jaką jest respektowanie zdrowia i życia ludzi. Ta zasada zostaje tutaj podważona przez tego typu ideologię, to jest neomaltuzjanizm. Gorszy od maltuzjanizmu przez to, że tu się stosuje elementy inżynierii społecznej. Czy się realizuje ten proces ograniczenia ludności świata za pomocą wszelkich dostępnych środków, jakie tutaj mogą być wykorzystane. I na tym tle mamy do czynienia z tymi sieciami, o których pani łaskawie wspomniała, które także idą tym śladem, czyli krótko mówiąc, gubią ten podstawowy element, jakim są zasady poszanowania i zdrowia i życia i wspierania ludzi w ich sytuacjach, trudnych sytuacjach zdrowotnych. To jest zjawisko. Komercjalizacja tu jest tylko elementem tego i w pewnym stopniu także usprawiedliwienie. No, jest to rzeczywiście, cały ten sektor usług zdrowotnych jest uznawany na świecie za jeden z najbardziej intratnych obszarów biznesu. To jest inna sprawa. No, ale to się dzieje kosztem. To znaczy, można powiedzieć w ten sposób, u nas nie ma krajowej sieci służby zdrowia. Ta się została zlikwidowana. Mówię tu o sieci publicznej, nie ma takiej. I dlatego dostępność do usług zdrowotnych jest bardzo różna w różnych regionach kraju. Gdzie niegdzie, tak? Gdzie niegdzie nie.
Kolejny telefon, prosimy. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki
wieków. Ewa z Warszawy. Panie profesorze, ja mam kilka takich pytań. Po pierwsze, czy w świetle tego, co pan mówi, definiowanie interesu narodowego, w jaki sposób definiować interes narodowy i czy w ogóle to ma sens w świetle tego, co pan mówi? Bo czasem mamy wrażenie, że Niemcy realizują swój interes narodowy. Rosjanie realizują. My nie realizujemy. Czy w świetle tych teorii ma to sens? Bo ja mam wrażenie, na przykład, że to, co pan powiedział o Rosji i o nas, to, że nie mamy, że nie jesteśmy niepodlegli, prawda? Ja mogę to spostrzegać jako wypowiadanie się w interesie Rosji, prawda? Następna sprawa jest taka i niech pan wybaczy te pytania, ale czy w świetle tego, co pan mówi, czy jest pan niezależny w tym, co pan mówi? Czy ja mogę wiedzieć, że pan nie reprezentuje sieci, mówiąc to, co mówi? Czy nie jest to w interesie sieci? Jak pan mógł przeniknąć sieci i mówiąc coś przeciw nim, prawda? Czy jest to możliwe? Czy jak ja mam wiedzieć, czy pan nie reprezentuje sieci? Żeby na przykład nam się nic nie chciało, albo żebyśmy nie występowali przeciwko Rosji. Proszę wybaczyć te pytania, ja to mówię tak logicznie z pana wywodu, tak mi to przyszło do głowy, takie wątpliwości. Szczęść Boże, dziękuję.
No to zacznę od początku. Więc jeśli chodzi o Niemcy, bo pani mówi, my jesteśmy w tej jakiejś szczególnej sytuacji, że sobie nie radzimy. Niemcy sobie radzą, Rosjanie sobie radzą i tak dalej. Powołam się na konkretne badania, niedawno przeprowadzone w Niemczech, gdzie przeprowadzono badania, opracowano raport, w Niemczech on jest bardzo szeroko znany, pod nazwą "Kto jest właścicielem Niemiec?". Bardzo ciekawe pytanie. I nieprzypadkowe, bo okazało się, że z badań wynika, że około 68%, 64 lub 68, tego dokładnie nie powiem, bo musiałbym ze sobą przywieźć więcej materiału, własności wielkich korporacji niemieckich, de facto funkcjonujących w Niemczech, to jest własność zagraniczna. To do Niemiec, nie należy do własności niemieckiej. I tutaj sens tego pytania sprowadzał się do tego, że Niemcy tutaj utracili tą niezależność czy niezawisłość ekonomiczną. My tego nie widzimy, ale niech pani popatrzy, czy Deutsche Bank to jest bankiem państwowym i czy ten kapitał Deutsche Banku to jest wyłącznie niemiecki? To trzeba byłoby zobaczyć, prawda? Okazałoby się, że nie. I tutaj patrzymy na to w ten sposób, że ten punkt widzenia, który my mamy, on nie jest taki wyjątkowy. Te odczucia, my sobie możemy demonizować Niemcy, proszę bardzo, ale po co? I z drugiej strony teraz przejdźmy do Rosji. Czy w Rosji istnieje niepokój związany z utratą wartości religijnych, narodowych, utratą pozycji ekonomicznej, oznaczeniem poprzez sieć baz wojskowych amerykańskich bardzo, bardzo poważne są te niepokoje, o wiele poważniejsze niż w Polsce. A może są bardziej silnie artykułowane. I to jest jak gdyby odpowiedź taka, że ten punkt widzenia, który my mamy, tam również okazuje się występuje. Pamiętajmy, że w epoce Jelcyna tam zrobiono terapię szokową, tak jak u nas. Prawda? To samo. I to jest jak gdyby ta pierwsza część, a druga część jest szczególna, bo wie pani, tu jest taka kwestia. Ja jestem mało podatny na propagandę i jeśli ja zadałem pytanie, jeżeli ktoś grozi Rosją, to nie znaczy, że gdybyśmy byli krajem w pełni niepodległym, że ta groźba nie byłaby realna. Ale skoro jesteśmy niepodlegli, są niepodległością, to już jest musztarda po obiedzie, to tu jest brak logiki. Ale jeśli jesteśmy niepodlegli, to powiedzmy sobie, że mamy ten problem niestety za sobą i trzeba zmienić punkt widzenia. Trzeba zobaczyć, dlaczego jesteśmy niepodlegli i wobec kogo jesteśmy niepodlegli. Tutaj te podejrzenia, one są w pewnym stopniu uzasadnione, dlatego że te podejrzenia rzucają na wszystkich, którzy uważają, że w Polsce Polskę, którzy nie zgadzają się, żeby Polskę angażować w różne brudne wojny. A Polska jest angażowana od wielu lat w brudne wojny. No, i z punktu widzenia moralnego to każdy ma prawo sprzeciwiać się temu. I nie można wtedy powiedzieć, że to budzi podejrzenie. Podejrzenie budzą ci, którzy wręcz przeciwnie, którzy jak gdyby próbują wywołać agresję Polaków wobec innych krajów. To jest bardzo niebezpieczne. A przecież to jest w tej chwili wywoływanie agresji. Ja oczywiście zgadzam się z tym, że tu mogą być różne zdania, różne punkty widzenia, natomiast one powinny mieścić się w granicach logiki, a nie w granicach propagandy. My mamy w Polsce problemy. I pani rzecz na początku powiedziała ciekawą. I moim zdaniem to jest ważne, że pani jak gdyby myśli w kategoriach pewnej troski o naród. Ma takie pronarodowe pojęcie. Chcę przypomnieć rzecz, która jest najbardziej niepokojąca. Skoro my mówimy, że mamy proces niszczenia więzi społecznych i to jest proces toczący się przez kilkadziesiąt lat, to my przestajemy być społeczeństwem. A skoro przestajemy być społeczeństwem, tracimy również te wszystkie atrybuty narodowe. Pomyślmy o tym. Ale kwestie te już daleko wykraczają poza zakres naszego tematu. Ja uśmiecham się, jak słyszę, że są takie podejrzenia, bo to właściwie jest tyle dziwne, że nawet no, czuję się tak, jakbym został uznany za jakiegoś wyjątkowo sprawnego dywersanta, prawda, jakiegoś, ale tutaj ja pracuję na uczelni, nie sympatyzuję z żadną z istniejących partii, oceniam to z dystansu, uważam, że tutaj moją rolą jako naukowca jest zachować pewien obiektywizm, zaangażowanie tak, ale nie polityczne. właśnie to myślenie tylko w kategoriach małej polityki, przepraszam, małej polityki, w kategoriach politykierstwa. To jest nieszczęście. Myśl powinno wyraźnie pojawić się i rozwinąć myślenie w kategoriach społecznych, a nie politycznych. A tutaj myślenie w kategoriach społecznych prawie, że nie istnieje. Społecznych, ekonomicznych. No niestety wszystkie te partie są pod względem ekonomicznym bardzo ubogie.
Radio Maria, prosimy. Boże. Szczęść Boże.
A mówi Wojtek z Wrocławia.
Prosimy, panie Wojciechu.
A propos sieci. Tak przysłuchuję się rozmowie. Świetny temat, świetni też słuchacze. Pan profesor mówił o tym, że my też w końcu jesteśmy w pewnej sieci i myślę, że bardzo dobrze. Bo tak jak są na pewno złe sieci, to na pewno są dobre sieci i dobrze jest tkwić w jakiejś, jeżeli jest dobra. Chwała dla pana profesora, jeżeli ma wiedzę, kompetencje i doświadczenie, że może jakby na to wszystko popatrzeć z innej optyki, popatrzeć jak to działa. Natomiast obawy niektórych słuchaczy na pewno są uzasadnione, no bo gdzieś trzeba być, w jakimś miejscu w świecie, w życiu się znaleźć i ja na przykład jako okazjonalny słuchacz, ale na przykład bardzo dobrze czuję się w tej sieci i taki się czuję złowiony, tak jak święty Piotr zarzucał sieci i łowił rybę. No ja myślę, że no zresztą to głowę to nie jedna, w jedności siła i tak dalej, i tak dalej. No jakoś tak trzeba się odnaleźć. To tyle. Pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże, z Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Ja sądzę, że z wielu ludzi, którzy mają podobne nastawienie jak pan, ale zapomnieliśmy o jednej rzeczy. Ja też o tym nie wspomniałem, że tutaj mówiłem oczywiście, są dobre, złe sieci. Mówiłem, że są sieci, które stanowią pewną mieszankę dobra i zła. Również. I to są rzeczy oczywiste. Trzeba byłoby podawać przykłady. Ich jest wiele. Temat wówczas by uległ pewnemu rozmyciu. Natomiast chcę powiedzieć, co jest tutaj niepokojące i co występuje w tym nurcie tej ekonomii sieciowej, bo to mamy do czynienia z taką ekonomią sieci. Mianowicie hegemonia globalna. To jest to, co obserwujemy i wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak głęboko ta hegemonia globalna jest zjawiskiem negatywnym i szkodliwym. Hegemonia globalna to znaczy dążenie do panowania nad światem. To się rzadko zdarzało w historii, bo były imperializmy, były różne formy ekspansji i terytorialnej, i demograficznej, ideologicznej i tak dalej. Ale poza przypadkiem Lwa Trockiego, który z takimi ideami występował, przynajmniej na poziomie intelektualnym, tak to można określić, jeśli to jest właściwe określenie. Proszę wybaczyć, że ono jest zbyt pozytywne. To my do tej pory do czynienia z dążeniem do hegemonii globalnej nie mieliśmy. Otwarcie biorąc, ta polityka, która jest realizowana, to jest polityka hegemonii globalnej. I teraz proszę uważać, nie Stany Zjednoczone, nie Izrael, nie Niemcy, nie w tych kategoriach. To są kategorie, które akurat zasłaniają czy utrudniają zrozumienie tego fenomenu władzy sieci, władzy globalnej. Tak, władza globalna nie tkwi w rządzie Stanów Zjednoczonych, tak samo jak w Polsce władza w Polsce, nie tkwi w rządzie polskim. Dyskomfort i trudności, które przeżywają Amerykanie, są bardzo poważne. To samo można powiedzieć o innych krajach. Czyli tutaj ta płaszczyzna rozumowania, Rosja, Niemcy, Polska, Izrael, Stany Zjednoczone, jest płaszczyzną, na której nie da się tych spraw rozwijać, rozstrzygać. Właśnie wtedy pojawiają się takie rzeczy, ktoś jest prorosyjski, ktoś proamerykański. To nie są, proszę popatrzeć, ci oligarchowie w Rosji, oni są w ścisłych związkach z oligarchami na Ukrainie. Są w ścisłych związkach z całą, zwłaszcza jeśli mówimy o tej strukturze finansowej, w ścisłych związkach z innymi oligarchami na świecie. Oni są w sieciach. W tych samych sieciach. No, bardzo przepraszam, ale my musimy widzieć, że te stosunki nie dadzą się ujmować w kategoriach narodowych czy międzynarodowych. Dlatego też tak z uśmiechem przyjmowałem te podejrzenia pani, że tu jest opcja prorosyjska. Ja z przewrotności to bym chętnie powiedział, dobrze, niech tak będzie, ale akurat to jest nieporozumienie. My powinniśmy dostrzegać, że to jest fenomen, który wykracza poza zakres rynku i państwa. Tego schematu, który tutaj staram się podważać. To może...
Kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Prosimy.
Można z pytaniem?
Jesteśmy na antenie, prosimy.
O, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu. Bardzo ciekawa audycja i dużo by się chciało zadać pytań, ale ja tylko jedno. Jak pan profesor by to wytłumaczył, że tutaj, a mieszkam tu już od ponad 40 lat, ja tutaj obserwuję tak jakby... byłby większy szacunek i zrozumienie dla ludzi religii muzułmańskich i hinduskich, a bardziej niż na przykład właśnie dla chrześcijańskich. Z nas, ja bym powiedziała, że tutaj się kpi, a nie ma tego, ja przynajmniej nie obserwuję w stosunku do innych religii, a przecież to też i to religia, więc właśnie interesuje mnie, co pan profesor by na to powiedział. Dziękuję bardzo, z Bogiem, wszystkiego dobrego.
No, tu musiałbym się dłużej zastanowić, więc mogę jedynie tak powierzchownie podzielić się z moim, jak gdyby, doświadczeniem. Wrócę do tego, co przed chwilą mówiłem i to jest pytanie, które jak gdyby dokładnie wiąże się z tym, co mówiłem. Dążenie do hegemonii globalnej, czy do panowania nad światem, wyklucza Boga jako w tym pojęciu tej hegemonii globalnej jako pewnego ograniczenia myślenia o tej opanowaniu nad światem. Prawda? To są rzeczy wykluczające. I teraz na pozór wydawałoby się, że to jest tylko ograniczenie, które to jest jakaś, że wtedy religia jest tutaj przeszkodą w dążeniu do hegemonii globalnej, ale to idzie dalej, ponieważ ta hegemonia globalna, ona nie może być realizowana inaczej niż poprzez represje, ponieważ nie wszyscy, tak jak jeden z naszych słuchaczy, dobrowolnie się wpisują w tą hegemonię. Nie wszyscy chcą, żeby ktoś nad nimi panował. Prawda? I w tej sytuacji zawsze będzie protest, jeżeli to jest konsekwentne dążenie, to odpowiedzią na ten protest, na sprzeciw, będą represje. I to będą ostre represje. I w tym momencie już dla Boga miejsca nie ma. A tu się zaczyna ten proces, gdzie to zło, które jest związane z hegemonią globalną, a to jest zdążenie do panowania nad światem, a to jest zło, no chyba większego nie ma. To jest zło totalne. Ono zawsze będzie sprzeciwiało się Bogu. I teraz pani mówi, że tutaj jak gdyby występuje zjawisko dyskryminacji katolików, no nie tylko katolików, bo jeśli popatrzymy na Greków, którzy są prawosławni, to tam ci Grecy prawosławni także są dyskryminowani. Ale ogólnie rzecz biorąc, to jest również to, co stanowi pewien element, tak mówię znowu ostrożnie i ze świadomością, że to jest powierzchowne myślenie, że to jest pewien element gry politycznej, prawda? Inaczej, to jest gra z różnymi religiami i oczywiście ta gra powoduje, że jest tam jakaś kolejność, nie wszystko na raz i tak dalej. Zauważmy, ja o tym kiedyś dawno temu wspominałem w radiu, że kryzysy w Europie dziwnym trafem obejmowały z wyjątkiem oprócz Grecji wyłącznie kraje katolickie. To jest bardzo ciekawe. Irlandia, Hiszpania, Włochy, Węgry, tam też pojawił się element kryzysu, to są kraje katolickie. Oczywiście można do tego dodać Francję, ale Francja de facto katolickim krajem nie jest. Prawda? To myśmy tutaj trochę przesadzali albo naciągali sprawy. Natomiast wszystkie kraje, które nie mają kultury katolickiej, nie są krajami z ludnością katolicką, one są traktowane inaczej. Ale jest to pewna strategia, która wymaga wyjaśnienia o wiele głębszego niż ja to w tej chwili potrafię przedstawić.
Świat sieci globalnych, a nasz polski świat, w tym temacie dziś rozmawiamy z profesorem doktorem habilitowanym Arturem Śliwińskim, wydawcą Europejskiego Monitora Ekonomicznego dostępnego w internecie. Dziękujemy panie profesorze za cały ten czas, który już dobiega końca. Ostatnie słowo może i pozdrowień.
Uważam, że to określenie rozmowy niedokończone tutaj jest jak najbardziej na miejscu. My tutaj wychodzimy z takim przekonaniem, że nasza świadomość ekonomiczna jest niestety bardzo, mówię o skali powszechnej, na bardzo niskim poziomie, że myśmy przestali poruszać się w rzeczywistym świecie i daliśmy się uwieść również pewnym ideologiom i koncepcjom politycznym, które powinny być przez nas postrzegane w sposób krytyczny. I sądzę, że przed nami jeszcze jest dużo, żeby osiągnąć tu jakiś dobry efekt. Ja sądzę, że chciałbym na zakończenie jeszcze kilka rzeczy powiedzieć, nie ma na to czasu, ale ograniczę się do serdecznego podziękowania słuchaczom za zainteresowanie i w szczególności osobom, które zabierały tutaj głos i które w jakimś stopniu także wzbogaciły te moje wypowiedzi. Mamy świadomość, że poruszamy się na niepewnym gruncie, ponieważ są to rzeczy mało znane i mało opracowane. Metody analizy sieci, one się dopiero rozwijają. Jest jeszcze tak niedosyt w tym zakresie. Sądzę, że trochę ten temat także dla słuchaczy był zaskakujący i że przez to też wiele elementów nie zostało tak do końca wyjaśnionych. Ja dziękuję serdecznie wszystkim i telewidzom, i słuchaczom. Szczęść Boże.
Mógł zapłać pan profesor doktor habilitowany Artur Śliwiński, naszym i państwa gościem.